Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dzisiaj popołudnie wnet w Warszawie i w Krakowie upalnie. Dzisiaj do naszego studia na 5. piętrze docierają promienie słońca i 30 kilka stopni, więc końcówka wakacji zapowiada się bardzo, bardzo, bardzo gorąco. A co dzisiaj w popołudniu wnet? Za kilka chwil naszym gościem będzie pan Jan Parys. Porozmawiamy o wizycie Donalda Trumpa w Polsce, ale także o liście 23 byłych ambasadorów Polski. Dlaczego tak mocne słowa skierowali pod adresem rządzących i czego domagają się od Donalda Trumpa? No właśnie o tym będziemy rozmawiać. No i informacja z przed kilku godzin. W Warszawie jest awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Chodzi o wyciek do Wisły. Prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, już powołał sztab kryzysowy. To są bardzo poważne sprawy, bo jak wiemy, możemy wszyscy na tym ucierpieć. Dokładnie nie wiemy jeszcze, co się stało. Będziemy o tym rozmawiać między innymi o tej sprawie z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a także z radnym stołecznego ratusza. To wszystko w dzisiejszym popołudniu wnet, ale co jeszcze? Połączymy się także około godziny 16:40 z Aleksem Sławińskim, korespondent Radia Wnet w Londynie. Opowie nam o tym, czy jest możliwe, żeby Izba Gmin na Wyspach zawiesiła swoje obrady, bo tego domaga się premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. Ma takie oryginalne pomysły. Co z tego wyjdzie, będziemy na pewno Państwa informować. A o godzinie 17:30 porozmawiamy z Marcinem Horałą. Marcin Horała ma poważne plany. Podając całościowy raport z prac Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT, powiedział, że przed Trybunałem Stanu chce postawić byłych dwóch premierów, mianowicie mowa tu o Donaldzie Tusku i Ewie Kopacz oraz ministrów finansów. Skąd takie zamiary? O tym także będziemy w dzisiejszym popołudniu wnet rozmawiać. My, drodzy Państwo, jesteśmy w Warszawie i w Krakowie. W Warszawie 87,8 FM, w Krakowie 95 i 2 FM, a na całym świecie wnet.fm. My dzisiaj jesteśmy w paście, a może niektórzy z Państwa nas słuchają i są na wczasach i odpoczywają, tak jak to śpiewał kiedyś Wojciech Młynarski. Drodzy Państwo, jest godzina 16:08, a w naszym studio jest pierwszy gość, pan Jan Parys, szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych pana Witolda Waszczykowskiego, a także minister obrony w rządzie Jana Olszewskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Panie prezydencie, przybywa pan do kraju, który nie jest praworządny. W taki sposób zwracają się do Donalda Trumpa członkowie konferencji ambasadorów RP. Ten list wywołał oburzenie i poruszenie. Co pan sądzi na temat takiej formuły?
Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że ci panowie nikogo nie reprezentują poza
i
sobą.
Panie.
I panie, tak. Nie reprezentują nikogo poza sobą. Że byłych dyplomatów jest kilkuset, byłych ambasadorów jest co najmniej 150, a tu się podpisało raptem 20 parę osób.
23,
więc
dokładnie,
to jest ogromna mniejszość. I chcę powiedzieć, że większość byłych polskich dyplomatów to są normalni ludzie, uczciwi, którzy szanują państwo polskie i szanują Polskę. To, że były demokratyczne wybory, wobec czego zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia tutaj z pewną intrygą polityczną.
Ale co ta intryga miałaby właśnie za skutek odnieść?
No cóż, są ludzie, którzy są sfrustrowani tym, że stracili udział we władzy. Są ludzie, którzy uważają, że spory wewnętrzne, polskie, że jakieś rozgrywki partyjne są ważniejsze niż interes państwa polskiego. No czym dają dowód braku zrozumienia, czym jest państwo i jak temu państwu trzeba służyć, bo normalny urzędnik, normalny dyplomata wie dobrze, że można się oczywiście spierać wewnątrz kraju o różne rzeczy, natomiast nie należy domagać się żadnej interwencji zewnętrznej, że to jest po prostu haniebne dla polskiego urzędnika, w tym wypadku dla polskiego dyplomaty. Mamy tutaj do czynienia z reprezentowaniem obcych interesów, ponieważ tylko w obcym interesie jest osłabienie stosunków polsko-amerykańskich, które są podstawą naszego bezpieczeństwa. Więc ci panowie jawnie występują przeciwko polskim interesom i reprezentują obce państwa, którym zależy na tym, żeby Polska była słaba i izolowana.
I od razu nasuwa się pytanie, które najbardziej interesy w takim razie mogłyby reprezentować te osoby? Bardziej na wschód, czy bardziej na zachód?
Myślę, że Polska ma przyjaciół, ale ma również państwa, które nie są nam życzliwe, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie.
A który fragment listu według pana jest, bo pan powiedział, że w ogóle list jest haniebny i zachowanie jest haniebne, ale czy coś najbardziej pana tak zdziwiło, czy najbardziej pana ubodło?
Nie, mnie to nie zdziwiło, ponieważ to jest środowisko ludzi, którzy już parę razy występowali publicznie, szkodząc Polsce wtedy,
ale
kiedy
chyba
był,
nigdy w tak doniosłym momencie.
Tak, no kiedy był na przykład szczyt NATO, domagali się odwołania szczytu NATO. Więc mamy tutaj bardzo trwałą linię, można powiedzieć, zdrady narodowej, ale to ja nie chcę tego słowa używać. To jest po prostu obraźliwe dla ofiar II wojny światowej. Ja przypomnę, że prezydent Trump przyjeżdża nie ze zwykłą wizytą, tylko z okazji rocznicy wybuchu wojny. Jest to niewątpliwie no, taki dowód na to, że w Stanach Zjednoczonych zrozumiano, czym była ta wojna, bo przecież Ameryka przystąpiła do II wojny światowej kilka lat po tym, po 1939 roku, prawda? Więc tutaj prezydent Trump robi duży gest w stronę Polski i my powinniśmy pamiętać o tym, że ta wojna wybuchła dlatego, że Polska nie chciała oddać Gdańska. I że 6 milionów Polaków zginęło z tego powodu, że Polska się upierała, że będzie miała dostęp do morza i że Gdańsk jest Polski. Jeżeli ja dzisiaj słyszę ze strony władz samorządowych Gdańska jakieś dziwne oświadczenia, że Westerplatte nie jest polskie, że Gdańsk nie jest polski, to to jest po prostu obelga dla 6 milionów Polaków, którzy w tej wojnie zginęli. I to trzeba jasno powiedzieć. To jest po prostu wielki wstyd, co robią władze samorządowe Gdańska.
Władze samorządowe Gdańska chyba nie chcą oddać Westerplatte walkowerem, bo przecież wiemy, że prezydent Andrzej Duda już podpisał specustawę, gdzie będzie tam specjalne muzeum, że będą tam inwestycje i będzie tam dużo na pewno nowych obiektów. Ale prezydent Dulkiewicz no, nie uznaje tego typu rozwiązań.
Tak, ponieważ są tacy samorządowcy, którym się wydaje, że jedyną drogą dla ich kariery jest walka z polskim rządem i z polskim państwem i że oni są ważniejsi, ich kariery prywatne są ważniejsze. No, to jest dowód na zupełny zanik cnót obywatelskich, zupełny brak zrozumienia, czym jest prawdziwa polityka.
Ale jeszcze pan powiedział, że to jest pewna linia, jeżeli chodzi o tych ambasadorów, którzy ten list podpisali. To są na przykład pan Barcz, pan Klimczak, pan Nowak, pan Byczewski. Jaki jest wspólny mianownik tych osób?
Znaczy jedni byli związani z układem czysto komunistycznym, niektórzy byli współpracownikami komunistycznych służb specjalnych. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, że to nie jest większość, to jest mniejszość polskich dyplomatów. Ci ludzie są tak naprawdę marginesem polskiej służby dyplomatycznej. Więc byłoby wielką krzywdą, gdyby na całą polską dyplomację patrzeć przez pryzmat tego listu.
A panie ministrze, bo jeżeli się rozmawia o polskiej dyplomacji, to często pojawia się to pojęcie korporacja Geremka. Czy pan widzi tu jakiś związek?
Ja tak dokładnie nie analizowałem życiorysów tych ludzi. No, mogę powiedzieć tyle, że jest stu kilkudziesięciu innych byłych ambasadorów, również z czasów komunistycznych, którzy się do tej haniebnej inicjatywy nie przyłączyli, bo po prostu czują się Polakami.
A co to jest ta korporacja Geremka? Niech pan powie naszym słuchaczom.
Ja akurat nie używam tego określenia, ale wiem, że niektórzy tak piszą. No mają na myśli to, że pan profesor Geremek określoną grupę ludzi wylansował jako pracowników MSZ-u na wysokie stanowiska i że tak jakby tworzą oni pewną wspólnotę. No ale to tak jakby moim zdaniem nie jest ważne, za czyjego ministra ktoś przyszedł do pracy. Ważne jest, jak pracuje i czy reprezentuje polskie interesy.
No to na pewno nasuwa się pytanie odnośnie pana Waldemara Dubaniowskiego, bo przecież to były bardzo dobry, czy dobry współpracownik Aleksandra Kwaśniewskiego, a obecnie ambasador w Tajlandii.
Tak, no ale jak widać, po pierwsze to była osoba, która była przygotowana zawodowo do pełnienia funkcji dyplomatycznej w kraju azjatyckim. To jest człowiek, który miał swoje doświadczenia zawodowe związane z dyplomacją dużo wcześniej, więc to nie jest tak, że awansował od zera do ambasadora.
Ale wie pan, jak to.
Natomiast chciałem powiedzieć, że ten pan, o ile ja pamiętam, 5 lat temu bardzo jasno się opowiedział za Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami i rozumiem, że to jest jakiś gest w stronę tego środowiska, które potrafiło dostrzec w polityce Prawa i Sprawiedliwości elementy pragmatyczne.
Czyli też pragmatyzm wygrywa w dyplomacji.
Bez wątpienia dyplomaci muszą być nie tylko uprzejmi i uśmiechać się, ale również umieć zawierać kompromisy i być pragmatycznym.
No i właśnie to jest pewnie ten zarzut prawicowych komentatorów, którzy mówią, że no jak, no tu z Kwaśniewskim, tu pomagał, a tu teraz z nami?
Znaczy ja nie chcę zajmować się oceną pojedynczych osób, natomiast myślę, że w dyplomacji mają prawo pracować ludzie z różnych obozów, o ile są lojalni wobec państwa polskiego.
A czy ktoś, kto na przykład kończył MGIMO, czy także był związany ze służbami PRL-owskimi, uważa pan, że może taką
nie,
funkcję
Nie, tutaj moja pełnić? Opinia jest jednoznaczna. Uważam, że osoby, które były związane ze służbami PRL-owskimi lub kończyły komunistyczne rosyjskie uczelnie, nie powinny pracować.
I dzisiaj takich osób w dyplomacji polskiej nie ma?
A tego nie powiedziałem.
A ja się pytam.
No jest ustawa, która mówi, że osoby powiązane ze służbami miały odejść, natomiast
a jak
ta
to w praktyce
ustawa,
właśnie wygląda?
Ta ustawa, no trudno mi powiedzieć, ja w tej chwili nie pracuję w ministerstwie, jak ustawa jest realizowana, natomiast jeśli idzie o absolwentów MGIMO, czyli tego Międzynarodowego Instytutu Dyplomacji w Moskwie, to o ile wiem, projekt ustawy, który był przygotowany pod kierunkiem ministra Waszczykowskiego, który przewidywał, że ci ludzie mają odejść, został w tym punkcie skasowany.
Przez obecny parlament.
Tak.
No to tutaj postawimy 3 kropki, a teraz bardziej optymistyczna część naszej rozmowy. Czego pan, panie ministrze, spodziewa się po wizycie Donalda Trumpa, bo przecież wszyscy czekamy na nią z niecierpliwością.
No na pewno jest to bardzo taka duży ukłon w stronę Polski, polskiego społeczeństwa. Prezydent Trump będzie nawiązywał do układu Ribbentrop-Mołotow do 1 września, do, mam nadzieję, również konferencji w Teheranie i w Jałcie, które przesądziły o naszym losie, więc to jest ważne, że przypomni, jak było. Natomiast są w tej wizycie elementy aktualne. Będzie rozmowa z panem prezydentem Dudą, będzie rozmowa z premierem Morawieckim. Przy czym no, media najczęściej podnoszą sprawę wiz, która tak naprawdę moim zdaniem jest drugorzędna i jest pewną wstydliwą zaszłością dla strony amerykańskiej. Natomiast zobaczymy, czy będzie podniesiona sprawa ustawy 447 i tak zwanych roszczeń restytucyjnych.
A pan jako dyplomata uważa, że to powinno się pojawić?
Nie, mam nadzieję, że nie, ponieważ uważam, że w tej sprawie rząd polski zajął jasne stanowisko i nie ma powodu tego publicznie podnosić. Natomiast jest rzeczą ważną, żeby prezydent Trump ogłosił, o ile zwiększy się stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, żeby się ogłosił, jakie będą duże inwestycje amerykańskie gospodarcze, na przykład czy amerykańskie firmy będą budować tu reaktory atomowe, no na przykład czy amerykańskie banki będą kupować obligacje polskiego rządu, czy na przykład amerykańskie fundusze będą inwestować w obligacje Funduszu Trójmorza, bo Fundusz Trójmorza będzie finansowany i te inwestycje w Trójmorzu, w krajach Trójmorza infrastrukturalne będą finansowane z emisji obligacji. Więc niewątpliwie, gdyby Stany Zjednoczone, gdyby przedstawiciele administracji ciepło się wyrazili o Trójmorzu, przypomnieli wsparcie dla Trójmorza, to by ułatwiało zdobywanie właśnie kupujących.
Tak, ale tak jak pan powiedział, najważniejszy temat dla zwykłego Kowalskiego dzisiaj to są przecież wizy.
Ale nie wszyscy jeżdżą do Stanów Zjednoczonych, więc nie przesadzajmy. Tak naprawdę to dotyczy kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie oraz tych Polaków, którzy w Stanach Zjednoczonych mieszkają.
A jak zaczniemy się zastanawiać odnośnie tej wizyty 1 września, czy uważa pan, że obecność prezydenta Niemiec i to, że będzie on zabierał głos, jest potrzebna, jest adekwatna w tym dniu?
No, widać, taki scenariusz został napisany w kancelarii prezydenta Dudy, ponieważ to kancelaria prezydenta Dudy jest organizatorem całego jego spotkania.
No tak, tak, no tak, to wiemy, ale ja się pytam pana, czy to jest dobre rozwiązanie?
Trudno mi powiedzieć, na jakich warunkach prezydent Niemiec tutaj przyjeżdża i czy uzgodniono z nim jakieś tezy, które będą przedstawione. Jak wiemy, nie wszyscy politycy niemieccy chcą stanąć w prawdzie i przyznać się do tego, że Niemcy są sprawcą i są odpowiedzialni za II wojnę światową. Nie wszyscy historycy to Niemieccy o tym mówią wprost, więc zobaczymy, co powie prezydent Steinmeier teraz. Mam nadzieję, że potrafi się zachować w taki sposób, że nie zasłuży na gwizdy, a zasłuży na oklaski.
Jak rozmawiamy o listach i tym, co dzieje się w polityce w Stanach Zjednoczonych, to na pewno pan przecież zanotował i odnotował to, że 88 kongresmenów i republikanów i demokratów wysłało list do pana Pompeo, do sekretarza stanu, właśnie w związku z roszczeniami, właśnie w związku z ustawą 447. To niepokojący fakt, że akurat opublikowano ten list przed wizytą w Polsce.
No na pewno nie jest to przypadek. Uważam, że jest to wstyd, że przy okazji takiej rocznicy, to znaczy wybuchu wojny, ktoś wysuwa jakiekolwiek roszczenia finansowe. Ten list, co warto podkreślić, nie był kierowany do władz polskich. Rząd polski nie musi na niego odpowiadać, bo on był kierowany do władz USA i to tamte władze muszą sobie z tym listem poradzić. Oczywiście to, że 88 na 100 senatorów to podpisało, jest niedobrym sygnałem, bo to świadczy o tym, że nasze tłumaczenie, jaki był przebieg II wojny, kto jest za nią odpowiedzialny,
nie trafia,
to
chyba, tak?
Nie dotarło, że za słabo tłumaczyliśmy, że nie potrafiliśmy przekonać tej drugiej strony i że tutaj polska dyplomacja w ciągu ostatnich 2 lat dokonała dużych zaniedbań.
Te zaniedbania, jak widzimy w związku z tym listem, ale Donald Trump, pan uważa, nie ma wpływu na publikację takiego listu?
No,
nie mógłby tego zablokować?
Nie ma, bo
ale przecież
parlament
na republikanów,
w każdym kraju.
Na swoich republikanów.
Parlament w każdym kraju jest niezależny i robi co chce, a mało tego, podlega wpływom różnych lobby.
Ale przecież siła prezydenta w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duża.
Nie nad kongresem. Nie przesadzajmy. Władza prezydencka nie sięga kongresu. Prezydent jest szefem mocarstwa światowego, ale akurat nie na terenie Kapitolu.
Zaczął pan mówić, że nie miał wpływu i nie może.
Myślę, że nie miał.
To jest sprawa, może publicznie nie będą panowie o tym mówić, ale chyba między sobą pewnie te słowa padną na temat tych roszczeń.
Strona polska tutaj zajęła już stanowisko wyraźne, eksponując to, że wszyscy, którzy mają jakieś roszczenia i mają dokumenty, mogą przedstawić swoje sprawy w sądzie i przez te prawie 30 lat kilkadziesiąt tysięcy osób odzyskało swoją własność na drodze sądowej, która jest jedyną uczciwą drogą, jeżeli ktoś ma właśnie dokumenty i podstawy prawne. Natomiast polskie państwo nie będzie płacić haraczu z tego powodu, że Niemcy wywołały wojnę.
No i tutaj dochodzimy do punktu dotyczącego zwrotu, dotyczącego reparacji stronie polskiej przez Niemcy. I niemieccy politycy, niemieccy prawnicy wypowiadają się właśnie w takim samym tonie jak polskie władze, że swoje zobowiązania dokonali, że nie mamy żadnych podstaw prawnych, żeby tych roszczeń dochodzić. A mówimy przecież o bilionach złotych. Panie ministrze.
Ale strona niemiecka żadnych roszczeń Polsce nie spłaciła.
Nie spłaciła jakieś grosze, miliard, 300 milionów dolarów.
To było zupełnie co innego. To były tylko niewielkie zasiłki dla ofiar pracy przymusowej, tak jak dla ofiar eksperymentów medycznych. Więc to są zupełnie inne rzeczy, które nie mają nic wspólnego ze zniszczeniem materialnym, którego dokonali Niemcy w czasie wojny. Już nie mówię o odszkodowaniach za śmierć ludzi, bo to jest niewymierne i nie może być w ogóle przeliczone na pieniądze. Natomiast jest faktem, że strona niemiecka jest winna nie tylko tych ofiar, które padły w czasie walk, co w czasie wojny niestety jest normalne, ale jest winna mordowania ludności cywilnej, kilku milionów Polaków. Mało tego, jest winna dokonania zniszczeń na setkach wsi, dziesiątków miast, czy na przykład na terenie Warszawy. Po upadku Powstania Warszawskiego przez 2 miesiące Warszawa była rabowana, podpalana i niszczona. I wtedy nie było już żadnych walk, i było to ewidentne postępowanie sprzeczne ze wszystkimi konwencjami międzynarodowymi i za to Polska ma prawo domagać się odszkodowań.
No i właśnie tutaj powstaje pytanie, jakie instrumenty prawne czy my mamy w ogóle? Bo przecież wiadomo, że Niemcy się wykpią i uznają, że to jest bezzasadne.
Jeżeli strona polska się zdecyduje na takie podejście, to mam nadzieję, że uzyska wsparcie międzynarodowe, że znajdą się kancelarie prawne międzynarodowe, tak jak międzynarodowe kancelarie prawne i wsparcie kół politycznych amerykańskich udało się pozyskać w roku 2000, kiedy uzyskano wtedy ponad miliard euro dla polskich robotników przymusowych.
Czyli uważa pan,
że droga została wtedy wytyczona. Można iść tą drogą. Wtedy przetestowano drogę nacisku na stronę niemiecką, zarówno przy pomocy środków prawnych, jak i politycznych.
Czyli teraz ta presja, którą wywieramy, o której mówił, o tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki, o tym mówi minister spraw zagranicznych, to tak powoli, myśli pan, można dojść do celu.
Można, jeżeli będzie decyzja polityczna, jeżeli będzie determinacja, to po kilku latach starań, bo to nie będzie z dnia na dzień, to nie będzie w odpowiedzi na jeden gest, można osiągnąć jakiś rezultat.
Czyli jest pan entuzjastą raportu, który opublikuje pan Arkadiusz Mularczyk?
Nie widziałem tego raportu, Myślę, że taki raport jest bardzo potrzebny i on powinien mieć wersję zarówno krótszą, dostępną dla publiczności, jak i taką szeroką dla specjalistów. Najważniejsze, żeby on zawierał tabele, żeby on zawierał rysunki, żeby on zawierał zdjęcia, ponieważ nic tak nie działa na wyobraźnię czytelników, jak zdjęcia zniszczeń dokonanych przez państwo niemieckie w Polsce.
I na koniec zdziwiła pana informacja na temat tego, że to lewica niemiecka jest za tym, żeby Polsce zwrócić pieniądze?
Nie, to mnie nie zdziwiło, ponieważ jeśli idzie o akceptację powojennego status quo granicznego, granicy na Odrze i Nysie, czy właśnie stosunki z Polską, to socjaldemokracja niemiecka była zawsze bardziej otwarta niż partie tak zwane chadeckie czy prawicowe. W Niemczech.
To dobrze, to już naprawdę zmierzając ku końcowi. Panie ministrze, pan w polityce jest obecny przez wiele lat. Jak pan ocenia całą tę sprawę związaną z Ministerstwem Sprawiedliwości, z wiceministrem Pybiakiem i tym, co się tam dzieje?
Nie jestem tutaj znawcą tego, tej sprawy. Natomiast rozumiem, że środowisko sędziowskie jest podzielone, skłócone i że używa wobec siebie różnych środków nowoczesnych, prowadzi ze sobą wojnę za pomocą mediów elektronicznych. Przy czym nie ma nic złego w tym, że ludzie bronią swoich poglądów albo że promują swoje poglądy w mediach. Chociaż uważam, że powinni to robić przede wszystkim pod swoim nazwiskiem, a nie posługując się jakimiś pseudonimami czy osobami, prawda, anonimowymi. Natomiast jest zupełnie inną rzeczą, jeżeli się dokonuje w internecie nagonki personalnej na kogoś. To jest moim zdaniem nie fair i tego urzędnicy państwowi nie powinni robić, zwłaszcza nie powinno być, nie należy do tego wykorzystywać żadnych środków państwowych ani wiedzy pozyskanej w miejscu pracy.
A jakby się okazało, że o wszystkim wiedział minister sprawiedliwości i miał wiedzę na ten temat?
No, ale trudno mi powiedzieć, jak na razie nikt nie udowodnił, jaka była skala tego procederu i kto tak naprawdę o tym wiedział, kto jest odpowiedzialny, a kto maczał w tym palce. No, trzeba by przede wszystkim ustalić, kto był sprawcą, kto bezpośrednio był w to zaangażowany. O ile wiem, to jeszcze nie jest to jasne.
No mamy dymisję ministra Pybiaka i no i tyle na razie, tak? Jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną.
No, to jest odpowiedzialność polityczna. No, politycy nawet jeżeli nie są bezpośrednio zaangażowani w jakąś działalność, to kierując jak ministerstwem czy częścią ministerstwa właśnie pełnią odpowiedzialność z tytułu nadzoru i tak jakby muszą czasem ponieść tego konsekwencje.
Ale w ogóle ostatnio jakiś taki czas nastał dla Prawa i Sprawiedliwości czy dla Zjednoczonej Prawicy, że te dymisje jakoś jedna po drugiej to marszałek Kuchciński, teraz pan wiceminister sprawiedliwości.
No ale to są zupełnie inne sprawy. To tak jakby to też trzeba odróżnić pewne oburzenie moralne na czyjeś postępowanie od tego, czy ktoś złamał prawo, bo to są dwie różne rzeczy, prawda? Możemy uważać, że ktoś nie złamał prawa, ale postąpił nie fair, prawda? No i wtedy też nie powinien piastować wysokich funkcji.
A prawda? Mnie zastanawia i to chyba trzeba zająć się i porządnie zrobić, jak to wyglądało za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Jak te dymisje wyglądały tam? Czy tam były takie szybkie reakcje? Bo ja chyba nie pamiętam.
Nie, właśnie. No, parę razy coś się zdarzyło, ale no bo jak media eksponowały jakieś skandale, to o ile pamiętam, też dochodziło do dymisji, ale chyba dużo rzadziej.
I chyba też trzeba zrobić z tego tabelkę, panie ministrze, i sobie to mieć przed oczami. Bardzo dziękuję. Pan Jan Parys, szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, ale także minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Jest godzina 16:34. Słuchają państwo Popołudnia w net. Popołudnie Wnet, drodzy Państwo, trwa. Dzwony w wykonaniu Natalii Niemen i Grzegorza Wilka wybrzmiały w Radio Wnet po raz pierwszy. W Warszawie, drodzy Państwo, upał 32 stopnie, podobnie myślę temperatura około 30 stopni w Krakowie. A jak jest w Londynie? O tym powie nam już Aleks Sławiński, który jest przy telefonie. Dzień dobry.
Witam. W Londynie jest bardzo gorąco, chociaż pogoda jest dzisiaj bardzo zróżnicowana. Na początku troszeczkę nam popadało, jeszcze w nocy, rano również było trochę deszczu, później trochę bardziej słonecznie, ale jeżeli mówię o tym, jaka jest atmosfera w Londynie, mam na myśli bardziej atmosferę polityczną. Być może już niektórzy słuchacze Radia Wnet wiedzą, że Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, wystąpił do królowej o zawieszenie parlamentu, który miałoby nastąpić od połowy września aż prawie do połowy października. I chyba jako jedni z pierwszych donosimy o tym, że królowa przyjęła list premiera i wyraziła zgodę na zawieszenie parlamentu od dnia nie prędzej niż 9 i nie później niż 12 września aż do 14 października, czyli przez cały miesiąc parlament nie będzie funkcjonował. Co to oznacza? No oczywiście oznacza to między innymi zatrzymanie jakichkolwiek debat w parlamencie brytyjskim, przede wszystkim zaś zawieszenie debaty brexitowej. Zarówno John Bercow, czyli speaker parlamentu, jak i większość deputowanych, zarówno konserwatywnych, jak i opozycjonistów, uważa, że to jest bardzo zły ruch, że to narusza wolność konstytucyjną Brytyjczyków do dyskusji, do wyrażania swojej opinii i przede wszystkim do stanowienia prawa. W tym momencie prawie pewnym będzie, że jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 31 października, nastąpi no deal Brexit, czyli nie będzie umowy z Unią Europejską. Z jednej strony oznacza to, że Wielka Brytania zachowa kilkadziesiąt miliardów funtów rozwodowego rachunku, jaki Unia Europejska wystawiła Brytyjczykom, jednakże może to prowadzić do bardzo licznych i poważnych perturbacji politycznych i gospodarczych, przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii. Jak będzie, jeszcze nie wiemy. Jednakże oprócz głosów krytyki, których jest naprawdę mnóstwo, ponieważ sama petycja ludzi proszących o to, żeby nie zawieszać parlamentu, wzrasta o 1000 głosów. W każdej minucie jest już i prawie 500 000, to jeszcze oprócz tego są głosy, które popierają ruchy Borisa Johnsona. Największy sojusznik Wielkiej Brytanii, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, wyraził słowa poparcia dla tego ruchu. Partia DUP, czyli rojaliści irlandzcy, również poparli ten ruch. No, co dziwne, w samej partii konserwatywnej jest wiele głosów przeciwnych. Między innymi były premier Wielkiej Brytanii, John Major, powiedział, że będzie szukał opinii sędziów na temat legalności takiego działania. Jak będzie wyglądać przyszłość Wielkiej Brytanii, dowiemy się już za kilka dni. Wiadomo jest, że parlamentarzyści chcą jeszcze wykorzystać czas, który im pozostał, czyli ponad 2 tygodnie, do tego, żeby ogłosić wotum nieufności dla rządu Borisa Johnsona. Czy to nastąpi, kiedy to nastąpi, tego jeszcze nie wiemy.
A jeżeli chodzi o relacje Borisa Johnsona z Donaldem Tuskiem, to chyba ostatnie one nie były zbyt przyjazne, bo premier Wielkiej Brytanii po przylocie do francuskiego Biarritz, gdzie odbywał się ten szczyt, powiedział niezbyt przychylne słowa do szefa Rady Europejskiej.
Tak, oczywiście. Jak wiemy, na spotkaniu w Biarritz miało miejsce bardzo wiele rozmów, zarówno bilateralnych między poszczególnymi przywódcami poszczególnych krajów, jak i ogólnymi rozmowami całej grupy G7. Jak na razie zbyt wiele się tutaj nie mówi o tym, jakie były reakcje. Najważniejsze był fakt, że Unia Europejska dała Borisowi Johnsonowi miesiąc na uregulowanie spraw Brexitu, na uregulowanie spraw backstopu, sytuacji na granicy irlandzkiej. I na dobrą sprawę te rzeczy już zaczynają być w pośredni sposób rozwiązywane, gdyż Boris Johnson zaraz po powrocie z Brukseli, jak widzimy, postanowił zawiesić parlament. Ja nie wiem, jakie będą tego skutki, jednak widać, że Unia Europejska jeszcze sama nie zdążyła zareagować na to, co się teraz, dzisiaj wydarzyło. A to, co było dyskutowane w Brukseli zaledwie parę dni temu, na razie jeszcze nie przechodzi przez brytyjskie media. To było trawione na bieżąco. Skutki, wydaje mi się, że również będą analizowane przez następne kilka dni.
A czy brytyjskie media zauważają wizytę Donalda Trumpa w Polsce?
Jak na razie nie. Niewiele się o tym mówi. Wydaje mi się, że na ten temat rozmowa dopiero będzie następować, gdyż jak wiemy, nie tylko Donald Trump przyjeżdża do Polski. Wielu innych przywódców krajów 1 września zawita w Polsce, więc na pewno ten temat jeszcze będzie poruszany. Dzisiaj, no jak wiadomo, najważniejszym tematem jest zawieszenie parlamentu. Jednakże, jeżeli będziemy rozmawiać jutro, jeżeli będziemy rozmawiać pojutrze, być może ten temat się pojawi. Być może się pojawi właśnie 1 września i wydaje mi się, że to będzie również dosyć ważny temat dla mediów brytyjskich, albowiem i Wielka Brytania wyśle swoją delegację.
Bardzo dziękujemy. Prosto z Londynu Aleks Sławiński, korespondent Radia Wnet. Dziękuję za tę korespondencję.
Również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Godzina 16:47. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my teraz posłuchamy mocnej nuty. Mocna nuta to artyści, którzy zagrali, zaśpiewali utwory ze słowami księdza Tischnera. Jednym z nich jest utwór w wykonaniu Kai o miłości. Wakacyjne popołudnie Wnet trwa, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a w Częstochowie na pewno można nas słuchać pod adresem wnet.fm, bo właśnie teraz do Częstochowy się dodzwoniliśmy. Przy telefonie jest pani Katarzyna Długosz, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
My również witamy i pozdrawiamy Częstochowę, a w Częstochowie ważna inwestycja na pewno związana z rozbudową zakładu zagospodarowania odpadów dla subregionu północnego województwa śląskiego. Powiedzmy coś o tej rozbudowie, czy to jest istotne i czy to było tak bardzo konieczne i potrzebne.
Tak, no to już mówię. Jest to projekt, który był zakończony w 2015 roku. Był to projekt związany z infrastrukturą gospodarowania odpadami. Dzięki realizacji tego projektu udało nam się przeprowadzić 3 zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie inwestycyjne to była budowa jednej z części kwater składowych. Drugie to była rekultywacja już zamkniętej i wypełnionej kwatery składowej. Natomiast trzecie, najważniejsze zadanie była to budowa nowoczesnego zakładu kompostowego, który dedykowany jest przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych. Cała wartość naszego projektu to jest około 44 milionów netto, natomiast wartość dofinansowania to było 17 milionów 840. I to jest projekt, który nam się udało zrealizować. Natomiast teraz na chwilę obecną stoimy przed wyzwaniem realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. Przymierzamy się teraz do złożenia nowego projektu w tej perspektywie finansowej, która jeszcze obecnie obowiązuje. I tutaj chcemy się zmierzyć z zadaniem związanym z modernizacją sortowni, bo nasza sortownia wybudowana była już dawno, dawno temu, jak na realia gospodarki odpadami w 2008 roku. Jest to już infrastruktura mocno wyeksploatowana, w związku z czym musimy tą linię technologiczną zmodernizować. Przymierzamy się również do doposażenia w sprzęt, który jest takim sprzętem pomocniczym, jeśli chodzi o prowadzenie naszych procesów, jak ładowarki, przerzucarki, ten sprzęt, który jest niezbędny przy przetwarzaniu odpadów. No i ostatnie zadanie, które jest dla nas niezmiernie istotne, to jest budowa, a może bardziej rozbudowa oczyszczalni odcieków pochodzących właśnie z prowadzonych przez nas w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie procesów. I tu pokrótce, że tak powiem, wyczerpuję temat, jeśli chodzi o infrastrukturę gospodarki odpadami u nas w Sobuczynie koło Częstochowy.
Bo tutaj w ramach realizowanego zadania zostaną osiągnięte wskaźniki, budowa zakładu kompostowego, budowa kwatery składowej, tak? Rekultywacja kwatery składowej, a ten budowa zakładu kompostowego to są bioreaktory, to na czym to dokładnie polega?
Już pani mówię. Ta nasza najważniejsza inwestycja zrealizowana w 2015 roku. Budowa polegała na tym, że postawiliśmy dużą halę. W tej hali znajdują się bioreaktory żelbetowe, które są w stanie przetworzyć na dzień dzisiejszy około 45 tysięcy ton odpadów biodegradowalnych. Sam proces wygląda tak, że z całego strumienia odpadów zmieszanych, który przyjeżdża do nas z Częstochowy i okolicznych gmin, ta frakcja biodegradowalna stanowi mniej więcej połowę. Ona jest otrzana na naszej sortowni i ta część właśnie biodegradowalna idzie już taśmociągiem z sortowni do hali kompostowni, gdzie jest przetwarzana w hermetycznych warunkach przez minimum 2 tygodnie, a potem dojrzewa na pryzmach już na placu, na wolnym powierzchni, na wolnym powietrzu. I potem losy, że tak powiem, tego materiału przetwarzanego w ten sposób są takie, że jeżeli spełnią odpowiednie warunki, używamy tego materiału do okrywy rekultywacyjnej już wyeksploatowanych, czyli zapełnionych kwater składowych. Czyli jest to taki obiekt zamknięty, można by powiedzieć, jeśli chodzi o frakcję bio pochodzącą z odpadów zmieszanych.
Bo biodegradowalne to się kojarzy przecież zwykłemu Kowalskiemu, że to może być poddane kolejnej obróbce, że to się może do czegoś przydać. To tak dokładnie tak wygląda?
No właśnie tak. Znaczy specyfika akurat tych odpadów, które my w głównej mierze przetwarzamy w zakładzie kompostowym, jest taka, że to jest ta frakcja bio wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych. Czyli jest takie urządzenie, które funkcjonuje u nas na sortowni, to jest takie sito, które ma oczko 80 mm i wszystko to, co jest w tym sicie i spadnie, że tak powiem, pod to sito, idzie do zakładu kompostowego. Nie jest to taka czysta frakcja biodegradowalna, jak na przykład mieszkańcy mogą zbierać selektywnie w tych pojemnikach na bioodpady.
Jak na przykład szkło, papier, tak?
Znaczy szkło, papier to jest frakcja tak zwana nadsitowa, czyli to nie idzie do nas, do kompostowni. To znowuż idzie linią technologiczną na sortowni odpadów przez ludzi, na dzień dzisiejszy przez ludzi jest manualnie dosortowywana, czyli wybierane są właśnie papiery, szkło, metan, plastik i tak dalej. Natomiast kompostownia pozwala nam przetwarzać tą frakcję biodegradowalną.
I co się później z taką frakcją biodegradowalną dzieje? Czy ona może być wykorzystana do czegoś jeszcze?
Tak jak mówiłam wcześniej, jeśli pochodzi ta frakcja bio ze zmieszanych odpadów, to wtedy wytwarzamy z tego tak zwany stabilizat, który możemy stosować do okrywy rekultywacyjnej. Czyli nie idzie ten odpad do składowania, tylko służy nam jako okrywa biologiczna kwater składowych, które są już zapełnione. Natomiast jeżeli byśmy w tym zakładzie kompostowym poddali obróbce selektywnie zebrane przez mieszkańców odpady bio, czyli odpady kuchenne i odpady zielone, czyli wszelkie trawy, odpady z wycinki i tak dalej, to wtedy z takiej czystej frakcji bio jesteśmy w stanie wyprodukować taki kompost, taki polepszacz gleb, który no jakby usprawnia wegetację roślin.
To wszystko tak, bardzo złożone i bardzo i na pewno bardzo potrzebne, a my bardzo dziękujemy za rozmowę i za informacje. Pani Katarzyna Długosz, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jest godzina 17:00, słuchają Państwo Popołudnia Wnet.